środku dnia.
W Radiu Poznań, w środku naszej siedziby, w studiu numer 3, Berwińskiego 5, rzecznik prasowy wielkopolskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Brygady, Sławomir Brandt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ja już tutaj pewnych informacji wysłuchałem, powiedziałem, że tak jest. Państwo mieli okazję usłyszeć, no ale chodzi o to, żeby porozmawiać o tym, co nam grozi, z czego sobie sprawy często nie zdajemy, bo to jest bardzo ważne, bo kiedy wiemy, jakie jest zagrożenie, to łatwiej go uniknąć. A jakie są nieznane albo nieuświadamiane zagrożenia, no to potem możemy czytać statystyki, które pokazują niestety tak zwane zdarzenia śmiertelne albo nieśmiertelne, ale poważne zdarzenia, interwencje strażaków. Jesteśmy na progu sezonu grzewczego. U nas akurat wczoraj rozkręcono, jak mówię, grzejniki i odpalono piece gazowe, ale w wielu miejscach to są wciąż piece mniej nowoczesne, takie, które trzeba bardziej zadbać. To są często piece na paliwo stałe, to są junkersy do podgrzewania wody ciepłej. Mnóstwo tych rzeczy, o które musimy zadbać, a które szczególnie w tym czasie zimowym są bardzo ważne. To nie jest może rzecz fascynująca, statystyka, ale statystyki, jak Państwo wiedzą, pokazują pewne tendencje i potrafią nas wystraszyć. Bo kiedy mówimy, że wydarzyło się tyle i tyle rzeczy niebezpiecznych, to zaczyna działać to na naszą wyobraźnię. A więc gdybyśmy zajrzeli do statystyki, to ja sobie zerknąłem i już widzę informacje o 150 tysiącach pożarów corocznie, które powstają w Polsce. Takie informacje znajdziemy na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a dzisiaj rozmawiamy także o zagrożeniach związanych stricte z sezonem grzewczym i poproszę naszego gościa, przypomnę, pan Sławomir Brandt, brygadier, rzecznik prasowy wielkopolskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Co ze statystyk możemy wyczytać? Czy kiedy zaczyna się sezon grzewczy, to zaczyna się często dramat jakiegoś człowieka, jakiejś rodziny?
Dwie rzeczy chciałbym może nie tyle wyprostować, co uszczegółowić. Czy sobie nie zdajemy sprawy? Staramy się docierać do wszystkich mieszkańców, nie tylko Wielkopolski, ale generalnie jako strażacy widzimy nie tylko konieczność, ale również i trendy naszych kolegów z innych krajów, że trzeba edukować. I jak rozmawiamy z ludźmi, którzy do nas przychodzą, czy też my próbujemy do nich docierać, to my zdajemy sobie sprawę. My znamy te zagrożenia, ale nie bierzemy ich do siebie.
My, w sensie, my wszyscy, do których także tak. Straż Pożarna, czy my jako dziennikarze trafiamy z ostrzeżeniem. I teraz Państwo mogą sobie pomyśleć, ojejku, znowu sezon grzewczy i znowu o tym samym mówią. Bo rzeczywiście spotykaliśmy się tutaj nieraz, ale jak się okazuje, niestety mówić trzeba.
Mówić trzeba i trzeba sobie uświadomić, że nie ma czegoś takiego dzisiaj już, jak sezon grzewczy, że on dzisiaj rozpoczynamy, czy wczoraj rozpoczęliśmy. Nic bardziej mylnego. Sezon grzewczy jest wówczas, jak nam jest zimno i po prostu włączamy ogrzewanie.
Tak, no zaczął nam się ten sezon grzewczy o tyle, że rzeczywiście po wielu dniach i nocach ciepłych teraz jest rzeczywiście spadek temperatury wyraźny i stąd możemy mówić, że zaczął się taki sezon, gdzie wszyscy
każdy
odpalają.
Spadek, tak. Każdy spadek temperatury od razu jest u nas widoczny w naszych statystykach. Według naszych tutaj takich można powiedzieć wyliczeń wynika, że ten sezon już tak na mocno statystycznie się odznacza w październiku i kończy się mniej więcej w marcu. Ale to nie znaczy, że tych zagrożeń nie ma. Doskonałym przykładem jest miniony poniedziałek, 20 września. I mieliśmy zdarzenie już z osobą poszkodowaną w związku z tlenkiem węgla, który się pojawił najprawdopodobniej w wyniku wadliwego działania piecyka i to miało miejsce w Kaliszu, ale niestety też i ten sam poniedziałek powiat wolsztyński, czy konkretnie Wolsztyn, jedna ofiara śmiertelna w pożarze. To są dwa takie zagrożenia sezonu zimowego, które my widzimy.
Bo to są te pożary, o których pan wspomniał, wynikające właśnie z dogrzewania, z ogrzewania.
Najczęściej tak. To są, te pożary, o których teraz rozmawiamy, które my bardzo monitorujemy, to są pożary w budynkach mieszkalnych. Czyli tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu, szczególnie zimą, i tam, gdzie byśmy nie tylko chcieli, ale byśmy po prostu byli bezpieczni.
No to wspomniał pan o domach, w których przebywamy dużo i od razu no, chyba musimy sięgnąć do poprzedniego sezonu i powiedzieć, że to był sezon pewnie wyjątkowy pod tym względem, że większość z nas została w domach uwięziona.
I tak, tak. I my to od razu też zaobserwowaliśmy, że był kolejny wzrost zdarzeń w budynkach mieszkalnych i to nieważne, czy to jest budynek wielorodzinny, czy jednorodzinny, czy jest to nowe budownictwo, czy stare budownictwo, zagrożenie nie wybiera.
Ale to by oznaczyło, że to niekoniecznie same instalacje, czy jakaś sprawa systemowa, tylko raczej człowiek, który popełnia błąd.
Zdecydowanie człowiek. I tu dostrzegamy duże pole do popisu, duże pole do działania kominy.
Kominy. Widziałem płonący komin w ubiegłym roku. Jak się okazało, to był komin w budynku ogrzewanym drewnem, węglem.
Najczęściej.
I co ciekawe, nie każdy o tym wie, ja wówczas zapytałem, dlaczego to zapłonęło. Okazało się, że ktoś palił mokrym drewnem.
Tak.
No i od mokrego drewna powstaje ogień w kominie, prawda? Dziwne to teoretycznie, a w praktyce mógłby pan króciutko powiedzieć, dlaczego i jak to jest groźne, palenie mokrym drewnem w kominku
czy w piecu?
Nie chcę
tu wchodzić w kompetencje kominiarzy, natomiast mokre drewno spala się w całkowicie inny sposób niż drewno suche. Wytwarzają się takie substancje, które bardzo szybko obklejają ten komin i wtedy każda sadza do tego, ten komin zmniejsza jego przekrój, co jest po pierwsze zagrożenie tym pożarowym.
Czyli
dla komina.
Komin się zakleja i to się zakleja, palną, tak.
Substancją palną, te produkty są produktami niepełnego spalania, czyli one jeszcze mogą się zapalić. Plus do tego może pojawić się dym u nas w domach, bo po prostu ten dym nie będzie miał gdzie ujść. I trzecia rzecz, no może się pojawić tlenek węgla. Stąd już nie tylko, nie mówię o obowiązkach, które ustawodawca nałożył.
Chociaż powiemy o nich.
Chociaż może warto przypomnieć, że raz do roku kominiarz musi przyjść, sprawdzić instalację kominową, instalację wentylacyjną i najlepiej powinniśmy mieć z takiego sprawdzenia odpowiedni dokument po to, żebyśmy mogli się później okazać czy strażakom, gdyby nie daj Boże doszło do jakiegoś zdarzenia.
To jest kwestia też naszej odpowiedzialności.
Czy ubezpieczenia.
O tym już nie wspomnę, chociaż dobrze, że pan wspomniał, bo nie mając tych aktualnych przeglądów może się okazać, że stracimy majątek naszego życia. Obyśmy nie stracili zdrowia i życia w pożarze.
To są najważniejsze.
Ale wówczas ubezpieczyciel powie chwileczkę. Poproszę o dokumenty. Spłonęły. Dobrze, to poszukajmy duplikatu. No, tak nie było. No to nie będzie wypłaty odszkodowania.
Natomiast no, my staramy się docierać do tych wyższych wartości, już nie tych wartości obligatoryjnych nałożonych ustawowo, tylko do naszego zdrowego rozsądku. I też ten sam ustawodawca nałożył obowiązek czyszczenia kominów co 3 miesiące.
No właśnie, to jest rzecz, o którą chciałem zapytać, bo często poddawali w wątpliwość sens takiego działania nasi słuchacze, skoro mamy przewody kominowe i nie korzystamy z nich od wiosny do jesieni, to również nas obowiązuje czyszczenie co 3 miesiące.
Czy nie korzystamy, to ciężko jest powiedzieć jednoznacznie, tak, to my wiemy.
Możemy mówić, że nie, no bo przecież jest ciepło, nie korzystamy, tak? Czyli założono, że i tak musimy być zobligowani, bo możemy postępować inaczej,
sytuacje
tak?
są różne. Dla przykładu jest wiosna, wystarczy, że ptaki zrobiły w tym naszym kominie jakieś gniazdo. My próbujemy rozpalić sezon grzewczy. Można powiedzieć, że powoli się rozpoczyna i w tym momencie już mamy komin niedrożny. No przecież nie korzystałem. No właśnie nie korzystałem i trzeba to sprawdzić.
No tak, ale równie dobrze ten ptak może zrobić dzień po przeglądzie.
Tak,
ale to tak...
Zmniejszamy ryzyko.
Że nigdy, tak. nigdy dość ostrożności, prawda? O to też chodzi. Pan powiedział, co 3 miesiące kontrola...
Czyszczenia.
Czyszczenie. Czyli to musi specjalista?
Nie zawsze. Lepiej oczywiście, żeby to zrobił specjalista. Możemy to zrobić samemu, natomiast...
Ale jak zrobimy samemu, to nie mamy dowodu na to formalnego.
Tutaj jakby ustawodawca już nie wynika od nas, znaczy nie wymusza od nas tego dowodu, natomiast lepiej jak mamy takie poświadczenie. Wtedy no, nie ma tutaj, nie ma wątpliwości.
To ciekawe jak państwo robią, że państwo czyszczą i sprawdzają sami, nie mają poświadczenia, to jak się zabezpieczyć, że to zrobiliśmy?
Na pewno musi być to jedno poświadczenie raz do roku. To jest obligatoryjne i to musi posiadać każdy z użytkowników zarządzania. zarządców czy właścicielów.
Taką mam propozycję, żeby jeśli ktoś czyści sam raz na 3 miesiące, poza tym jednym obowiązkowym przez kominiarza, to żeby sobie sporządził notatkę tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie.
Warto.
Data, godzina, pieczątka, znaczy może nie pieczątka.
Natomiast wszystko zależy, jaki budynek, jaki dach, jaki mamy dostęp. Czasami po prostu nie ma co oszczędzać, nie ma co ryzykować.
Spaść z dachu,
tak,
prawda?
Możemy spaść z dachu i zrobić pozorną oszczędność. A warto, żeby przyszedł kominiarz i do tego zachęcamy. Kominiarze są gotowi. Już z nimi rozmawialiśmy, więc no nie ma co naprawdę.
Przy okazji mogą się Państwo za guzik chwycić.
Można za guzik chwycić. Za chwilę będą pewnie i kalendarze. Ale też warto, żeby spojrzeli na te nasze instalacje, czy one gdzieś nie były przerobione. I tu szczególnie dotyczy to budynków wielorodzinnych. Są takie konstrukcje, gdzie...
Zaraz do tego wrócimy. Natomiast jeszcze a propos tych przepisów. Raz na 3 miesiące w domach, które są opalane węglem drewnym, czy paliwem stałym. Jeśli ktoś ma gaz albo olej opałowy z zborniku, to jest co 6 miesięcy.
Mniejsze prawdopodobieństwo, że te substancje pojawią się, które obklejają te kominy. Stąd ta mniejsza częstotliwość. No ale warto powiedzieć też o gastronomii, która wraca do nas i na szczęście, bo tęskniliśmy za nimi.
Gastronomia a pożar.
Gastronomia a pożar. Co miesiąc. Tutaj są obowiązki nałożone co miesiąc.
Co miesiąc muszą te instytucje, te firmy, czyści, które działają, muszą dbać o to i tutaj bezwzględnie. Wówczas warto mieć
dowód. Po prostu te urządzenia są częściej używane, intensywniej używane, stąd taki obowiązek.
618-654-654, Radio Poznań, 27 minut po godzinie 12, audycja w środku dnia. Jeśli Państwo chcieliby zadać jakieś pytanie albo wspomnieć o czymś, co Państwa niepokoi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dotyczące i ognia, i gazów, które mogą się okazać śmiertelnymi jak tlenek węgla. Można zadzwonić, można zapytać. Naszym gościem jest pan Sławomir Brandt, rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Budynki jednorodzinne, o tych obowiązkach powiedzieliśmy, raz na 3 miesiące paliwo stałe, raz na 6 miesięcy paliwo płynne lub gazowe. I tutaj chodzi o przewody kominowe, oczywiście także te przewody, które doprowadzają powietrze, czyli wentylacja, czyli okna również, bo to jest kolejna przyczyna, z tego co wiem. Było kilka takich zdarzeń, bodajże 2 sezony temu w Gnieźnie, gdzie Junkersy, które podgrzewały wodę w łazienkach i nowe, szczelne okna.
Sytuacja nie dotyczy tylko Junkersów,
bo to jest nazwa
firmy produkującej urządzenia przepływowe, więc tutaj, żeby nas nie zbiło, to stropu.
Każdy piecyk gazowy.
Może to jest doskonały moment, żeby przypomnieć, kiedy powstaje tlenek węgla. Tlenek węgla to jest produkt niepełnego spalania, czyli wszędzie tam, gdzie mamy ogień, gdzie pojawia się ogień, i to niezależnie, czy to jest ogień na kuchence gazowej, czy to jest ogień na piecu, czy to jest ogień w kominku.
Czy zaproszenia,
potrzebuje on tlenu, materiału, który się pali, i tlenu. W momencie, jeżeli tego tlenu ma mało, powstaje niepełny produkt spalania, czyli tlenek węgla, i ten węgiel ma niedostateczną ilość tlenu i on bardzo dobrze łączy się między innymi z naszą hemoglobiną. 300 razy lepiej niż tlen. Więc on po prostu ten tlen nam wypiera z organizmu.
W dodatku łączy się trwale.
Łączy się trwale.
W dodatku nie wyczujemy go.
Niestety. Jest to taki cichy zabójca. No, ta nazwa nie wzięła się znikąd.
No to w takim razie szybko o tych czujkach powiemy, bo skoro my sami nie wyczujemy, to może ktoś coś wyczuje. Były te akcje w ostatnich latach i zdaje się, że bardzo wielu ludzi wyposażyło się w takie czujniki. Tlenku węgla, gazu również, no i dymu.
Można by było się zastanawiać, dlaczego strażacy nie chodzą tam na kontrolę. My nie mamy uprawnień, żeby kontrolować budynki mieszkalne. Po pierwsze, ich za dużo. Po drugie, no nie mamy takich uprawnień. Stąd, między innymi, tak ważne są takie audycje jak ta tutaj, żeby docierać do naszej świadomości. Tak samo jak nikt nie sprawdza nam, czy mamy opony zimowe założone w samochodzie, to jest nasze bezpieczeństwo. No i wracając do tych czujek. Koszt zakupu czujki dymu to jest koszt około 40 zł. ta czujka u nas podziała 5 lat, 7 lat.
Warto powiedzieć, bo te czujki mają swój czas przydatności. Tak, tam tak. Są pewne elementy, które mogą ulec, nie wiem, degradacji w związku z czasem, z utlenianiem się pewnie.
Tak, tak, bo tam są niewielkie ilości też materiałów radioaktywnych. Połowiczny czas, połowiczny czas rozpadu, więc one przestają później być na tyle skuteczne.
Natomiast na każdej czujce jest data przydatności.
Data przydatności.
Działania tego.
O tych 40 zł, o których ja mówiłem, to jest koszt dobrej czujki, która ma 7, a nawet i 10 lat gwarancji. Więc teraz podzielmy sobie naprawdę żaden zysk. Nikogo nie trzeba przekonywać, że na opony zimowe trzeba wydać 500, a nawet i 2000 zł.
Porównajmy sobie wydatki.
Tak. Ile czasu spędzamy w samochodzie, a ile czasu spędzamy w domu.
I jakich zagrożeń możemy uniknąć? Cichy zabójca to jest rzeczywiście coś, co teraz może zaskoczyć.
Te czujniki są troszkę droższe, niewiele, bo już za 80 zł można kupić taki czujnik.
Tlenku
węgla. A 40 zł dymu. Więc jeżeli nie mamy pomysłu, co dać na prezent swoim rodzicom, swoim dziadkom, może już teraz warto kupić? I w grudniu.
Skoro mamy specjalne studio, to powiedzmy jeszcze, że to też kwestia samego montażu jest ważna, bo to nie chodzi o to, żeby gdziekolwiek i byle gdzie przyczepić taki czujnik.
Montaż jest bardzo prosty. Praktycznie kupując to urządzenie mamy komplet. Od dwóch kołeczków rozporowych. Nie trzeba ciągnąć żadnej instalacji dodatkowej. Nigdzie tego nie trzeba łączyć. To są autonomiczne czujniki.
Na baterie.
Czujniki tlenku węgla najlepiej gdzieś zamontować na wysokości naszej głowy, ponieważ tam zależy nam na informacji, żeby tego tlenu mieć najwięcej.
Natomiast chyba, że w sypialni to trochę niżej.
W sypialni oczywiście.
Na poziomie łóżka.
Tak, na poziomie łóżka. My zachęcamy, żeby te czujniki były co najmniej dwa, żeby się dublowały, czyli jeden czujnik można położyć
w tej części dziennej,
albo tam, gdzie następuje proces spalania, żebyśmy mieli informację, żebyśmy mieli informację, że tego tlenu ten piec nie ma, a drugi gdzieś w miejscu, gdzie będziemy go usłyszeć, taka jakby nasza druga linia obrony.
Te sypialnie są chyba ważne, bo często tak. To jest atak niestety w czasie snu.
Niestety i to są...
Bo wtedy nie odczuwamy dolegliwości, które mogą w nas obudzić podejrzenie. Jeżeli dochodzi do zatrucia tlenkiem węgla, to możemy odczuwać
to są najtragiczniejsze. Wówczas niestety nasze statystyki i nasze doświadczenie pokazują, że to są najtragiczniejsze zdarzenia. Tak jak dzwoni telefon gdzieś o godzinie pierwszej, godzinie drugiej, to już dyżurny ma w tyle głowy. Tak, dojedziemy szybciej, bo są puste drogi, ale ten pożar prawdopodobnie został zauważony później, więc on już może być rozwinięty. Ludzie mogą być uwięzieni, więc spodziewamy się też zawsze tego najgorszego.
Tak samo pod zatrucie tlenkiem węgla w nocy właściwie to jest pewnie takie, które już jest bardzo silne.
Po prostu nawet tego nie odczujemy, po prostu się nie obudzimy. Stąd tak ważne jest to urządzenie, żeby to ono nas obudziło, żebyśmy my mogli spać spokojnie.
618-654-654. Mogą Państwo włączyć się do rozmowy, jeśli Państwo sobie tego życzą. 33 minuty po godzinie 12. Nasz gość wspomniał o budynkach wielorodzinnych i ten przykład, który ja podałem, łazienki z nowym oknem, gdzie doszło do zatrucia młodych ludzi właśnie w wannie. To był przykład budynku wielorodzinnego, gdzie oprócz tego okna szczelnego także był problem z wentylacją, bo nie wiem, ktoś podłączył się czymś dodatkowym do przewodu wentylacyjnego i odprowadzał tam z kolei, nie wiem, spaliny.
Dlatego tak ważny jest kominiarz, żeby on przyszedł, ocenił nie tylko nasze mieszkanie, ale też i sąsiadów. Czy czasami nie została zainstalowana instalacja wiewna, czyli taka elektryczny gdzieś tam dodatkowy wentylatorek, który teoretycznie miał pomagać, a w praktyce może się okazać, że on zmieni sposób
wentylacji. To mówmy takim otwartym, prostym tekstem. Jeżeli ktoś sobie w łazience na przykład, czy w toalecie zamontuje taki wyciąg wiatraczek,
tak, który
i podłączy go do tej instalacji wentylacyjnej, to się okazuje, że on niby nam może pomóc, ale de facto zakłóci ciąg powietrza i
może się zdarzyć, że zmniejszy, tak, że to wszystko jest obliczone. Te średnice kominów wentylacyjnych są obliczone. W momencie, jeżeli my wmontujemy tam urządzenie, które zmniejsza średnicę, bo pojawiają się jakieś tam łopatki, bardzo często zapominamy to czyścić. Te łopatki jeszcze zachodzą kurzem, więc w tym momencie szczelność, znaczy ta wymiana powietrza jest tutaj zakłócona.
Czyli de facto nawet nie tyle sąsiadowi, chociaż też możemy zaszkodzić, ale sami sobie, bo zatykamy jakiś obszar tego otworu wentylacyjnego.
No i to, co pan wcześniej wspomniał, redaktor, okna. Warto, żeby przyszedł ten kominiarz, bo kominiarz nie tylko kominami się zajmuje, ale on też spojrzy globalnie pod kątem wentylacji w naszych domach.
No,
jeżeli gdzieś pojawia się grzyb, no to ewidentnie widać, że coś jest z tą wentylacją nie tak. To już jest taki sygnał, że jednak warto zaprosić kominiarza, który sprawdzi, czy czasami wymiana okien, wymiana drzwi nie spowodowała, że ta wentylacja jest inna.
O dziwo, może nam zaszkodzić nowe okno.
Może nam zaszkodzić nowe okno, nierozszczelnione okno, nie wietrzymy, więc przepis jest prosty, żeby tego uniknąć, ale zapominamy.
Dzisiaj kominiarz to nie człowiek, który wchodzi na oko, ocenia, a wszystko w porządku. On ma urządzenia, które wszystko dokładnie sprawdzą. To jest siła wyciągu, siła ciągu, jeżeli chodzi o kominy. Tak samo, jeżeli chodzi o wentylację. Nawet, bo coraz więcej domów budowanych jest z wentylacją mechaniczną. To jest ten nawiew, wyciąg, często odzysk ciepła. Tam też jest ważne to, aby ustawić te parametry w taki sposób, żeby tego powietrza, tego tlenu było dostarczane odpowiednia ilość, no i tak samo, żeby zużyte powietrze było wyciągane. No i taki kominiarz jest wyposażony w czujnik przepływu i bada, ile metrów sześciennych na godzinę przez daną rurę, która dostarcza nam powietrza, przepływu.
I to on jest nam w stanie powiedzieć, tutaj jest jeden otwór za mało, więc trzeba dodatkowy otwór w drzwiach, dodatkowe rozstrzelenie okna zorganizować. Więc troszkę niedoceniany jest kominiarz, a szkoda, bo razem z nami tutaj walczą o nasze życie, zdrowie. Dlatego my staramy się każdego roku wspierać ich apele. Za chwilę będą odbywały się targi po ekosystem i na tych targach też będziemy dostępni jako strażacy. Można do nas podejść, można do nas zapytać o wszelkiego rodzaju rady, wątpliwości. Będą specjaliści, jesteśmy właśnie otwarci, bo zdajemy sobie sprawę, że no nie przychodzimy do was, do mieszkańców bezpośrednio. Dlatego staramy się docierać z tą świadomością. Też nie ma co ukrywać. Nikt o nasze bezpieczeństwo tak dobrze nie zadba, jak my sami.
No tak, a jeżeli wy przychodzicie, mówię o strażakach, to już często niestety w sytuacji, kiedy my wcale nie chcielibyśmy takiej wizyty, ale jesteśmy zmuszeni, bo nam coś płonie.
Chcielibyśmy przychodzić w tych galowych mundurach, a nie w tych specjalnych. Zdecydowanie
na strażak, a kominiarz przynosi szczęście wtedy, kiedy go wcześniej zaprosimy i on sprawdzi, że jesteśmy bezpieczni. To takie banalne z jednej strony, ale no tak. Tyle razy trzeba te banały powtarzać, żeby one zostały w naszych głowach. 618-654-654. Jeszcze pewnie kilka rzeczy ważnych omówimy, a teraz pan Andrzej. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, słuchamy.
Drodzy panowie, tak słucham tego drugiego pana, który jest pana strażaka.
Tak, na straży.
Witam pana również.
Dzień dobry.
Drogi panie, przysłuchuję się temu, co tutaj mówicie i wszystko pięknie, ładnie wygląda, brzmi. I powiem panu, mam osobiście straszną taką historię, gdzie ja o swoje bezpieczeństwo dbam w nowo wybudowanym domu, który kupiłem 4 lata temu od dewelopera. Wszystko ładnie, pięknie, tip-top. Mamy podłączenie do kominków i jest taki mały jeden szkopuł, który przeszkadza mi każdej jednej jesieni aż do wiosny. Mianowicie, nie posiadam kominka, mam zablokowane w ogóle wejście do pieca, ale za to mam na szczycie komina tak zwanego strażaka. Mimo że nie używam kominka, mam założonego tego strażaka, żeby mi choćby nie padało do komina, prawda? Mhm. A za ścianą mam sąsiada, łamane przez sąsiadka, która ma kominek i takiego strażaka niestety nie posiada. I w zależności od tego, jakie jest ciśnienie powietrza lub jak zawiewa wiatr, mój szczelny dom wciąga ten dym do mojego mieszkania. Na nic zdały się sugestie, że taki strażak by się przydał, żeby powinieneś troszeczkę powyżej poziomu komina te spaliny, żeby mi tutaj nie zaciągało, jak do betonu. Zgłosiłem do dewelopera taki problem, że jest. Przysłał kominiarzy. Kominiarze sprawdzili, stwierdzili, że wszystko jest okej. Usłyszałem sugestię, że mam sobie rozszczelniać okna w domu, żeby mi nie zaciągało dymu od sąsiadki. I teraz się zastanawiam, drogi panie, czy ja jestem jakiś niepełnosprytny, że tak powiem, żeby się dać na takie coś naciągnąć, na dodatkowe koszty i siedzieć w chłodne dni, zimą lub kiedykolwiek tam.
No co, dopytamy, u pana wentylacja ta grawitacyjna działa tak, prawidłowo.
Tak, wszystko jest prawidłowo. Mam też wentylację mechaniczną w łazience i na i na dole, gdzie jest piec, i do góry w łazience, gdzie mam. Wszystko działa jak należy. I teraz usłyszałem sugestię, że jak mam problem, to mam sobie sam z tym radzić.
A niech pan nam może jeszcze zdradzi, z jakich rejonów naszego województwa pan jest?
Kórnik.
Aha, czyli tutaj powiat poznański.
Tak,
no to jeżeli pan będzie na między innymi targach tutaj po ekosystem, serdecznie zapraszamy do nas. Możemy przekazać kontakty do innych specjalistów. Czasami warto posiłkować się innymi numerami telefonów, innymi specjalistami. Tu mam na myśli kominiarzy. Mamy kilku naprawdę dobrych, sprawdzonych, takich, którzy są biegłymi rzeczoznawcami i również występują przed sądami, broniąc pewnych tematów. I może warto, żeby to oni sprawdzili, czy faktycznie wszystko jest okej. Bo tak jak pan wspomniał, my też obserwujemy, nie tylko spadki temperatury mają wpływ na te pożary i na te tlenek węgla, ale również spadek ciśnienia. I to od razu widać, że jeżeli jest spadek ciśnienia, wtedy jest lawinowy ten wysyp, szczególnie zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, więc tak jak pan wspomniał, no myślę, że u pana na pewno zainwestowałbym ten czujnik i tlenku węgla, i dymu, po to, żeby pan miał
to informację. Będzie ostrzeżenie.
Tak, to będzie pana ostrzeżenie, to problemu nie rozwiąże, więc no niestety bardzo często dochodzi do takich właśnie sytuacji, że sąsiedzi nie zawsze rozumieją, że stwarzają gdzieś tam zagrożenie i, no bo taki strażak, umówmy się, montowany na komin, no koszt jest niewielki, stosunkowo niewielki, a rozwiązuje
choć
problem.
Choć z drugiej strony pan Andrzej porusza też bardzo ważny problem, bo dotyka to dewelopera, od którego kupiono te mieszkania, budynki, czy to też szeregowiec jest, czy jak się domyślam. To by znaczyło, że pewne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na to, że przy zmianie ciśnienia, przy spadku ciśnienia, jeden przewód kominowy zasysa od spaliny z drugiego.
Nie chciałbym wchodzić tutaj...
Ja nie mówię teraz, że mamy to ocenić.
Natomiast,
ale to pokazuje pewien problem być może
natomiast
konstrukcyjny.
Problem jest taki, który niestety później zdarzają się tego typu sytuacje, że jest rozwiązany niestety przed sądem. Ustawodawca nakłada obowiązek na użytkownika, właściciela bądź administratora. Nie rozdziela, kto odpowiada. I tutaj jest pewne rozmycie odpowiedzialności i później usunięcie jakichś elementów skutkuje tym, że dochodzi do roszczeń względem drugiego, czy tak powiem, podmiotu, bo jeden uważa, że tak...
Sprawa niekończąca się i bardzo trudna, bo jeżeli nie dogadają się te strony, to potem, nie wiem, postępowanie cywilne...
Tu dużo wynika też z umowy. Kto odpowiada za co? Więc warto spojrzeć na umowy, które zostały skonstruowane. Kto odpowiada za który element bezpieczeństwa? To wtedy wiele ułatwia.
Drodzy panowie, tylko też mówię tutaj o tym, że tak z przymrużeniem oka patrząc na to, kiedyś po prostu rano obudzę się i stwierdzę, o kurczę, albo wszyscy nie żyjemy, albo część mojej rodziny po prostu nie żyje i wtedy się okaże, no tak, faktycznie coś było na rzeczy, umarli, okej, teraz coś trzeba zrobić, a już tutaj mojej rodziny nie będzie. O to mi chodzi, że każdy ma po prostu odłogiem na to wyłożone, łącznie z moją sąsiadką, łącznie z deweloperem. I jest taka psychologia, a poradź sobie sam. Jest twój problem, poradź sobie sam.
Dlatego mimo tego, że no, to nie pańska odpowiedzialność, bo nie pan sobie sam zasysa z własnej woli ten dym, to i tak musi pan sobie z tym poradzić dla własnego zdrowia, życia i bezpieczeństwa. Natomiast ja myślę, że ten kierunek, o którym powiedział nasz gość, jest bardzo ważny, czyli kontakt z takim specjalistą, który naprawdę przeprowadzi analizę i powie, to i to trzeba wykonać, to powinien wykonać pan jako pan.
Taka opinia biegłego, który podpisze się jako biegły sądowy, czasami zmienić potrafi wiele, bo wtedy na taki administrator czy osoba, która jest odpowiedzialna, patrzy, aha,
czy sąsiad, sprawdził, czy deweloper.
Tak, sprawdził to ktoś, kto ewentualnie później w procesie sądowym może naprawdę być, stanowić twardy dowód, jego tutaj ekspertyza, czy jego zalecenia.
To jeszcze raz, kiedy są te targi po Leko?
Targi są bodajże od 13 do 16.
Okej, okay, nie omieszkam.
I szukać stanowiska
strażaków
Państwowej Straży Pożarnej.
Tak jest.
Nie będzie to trudne, katalogi, informacje, internet.
Nie.
No a gdyby nie dotarł ktoś, to można pewnie w jakiś sposób mailowo skorzystać.
Tak, jesteśmy tu otwarci, więc czasami jeżeli naprawdę sposób, znaczy problem będzie naglący, więc pozostajemy też i w kontakcie. Można też do nas przyjść, czy do Komendy Miejskiej, czy do Komendy Wojewódzkiej.
No, staramy się, takie
tak,
wsparcie.
Staramy się nikogo nie zostawiać samemu, bo zdajemy sobie sprawę, że czasami tutaj współdzielenie jakiejś części budynku no nie zawsze jest łatwe i czasami musi być ta osoba trzecia, która innym okiem spojrzy na temat i spróbuje w jakiś sposób załagodzić temat po to, żebyście wszyscy byli bezpieczni.
O to mi najbardziej chodzi. A propos czujników, mam wszystkie.
Więc teraz będziemy apelować do tego, żeby, bo jakby to jest już drugi nasz plan, chcielibyśmy przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby wszyscy mieli te czujniki, a jak już wszyscy będą mieli czujniki, to będziemy przypominać o tym, żeby sprawdzić, czy są dobre baterie.
Okej. Dobra, super, pozdrawiam.
Pozdrawiam. Również a propos baterii, to warto sprawdzić, czy czujnik ma, ale z tego, co ja wiem, wszystkie, które ja widziałem i spotkałem, mają informacje o tym, że bateria się wyczerpuje i wówczas taki alarm też się pojawia.
Nawet jeżeli te czujniki nie mają wyświetlacza, to one daje taki...
Hałasują bardzo głośno.
Może nie bardzo głośno, ale daje takie piknięcie. I czasami też przyjeżdżamy na tego typu interwencje, takie piknięcie.
Wymienić baterię.
Tak, bo ktoś myśli, że tutaj to urządzenie zadziałało, natomiast nigdy z tego nie są wyciągane konsekwencje, żebyśmy przyjechali.
Lepiej na zimne dmuchać.
Dokładnie tak.
Czy unikać najgorszego. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, chciałam zapytać, bo te piece mają wiarygodność przez Straż Miejską do 2024 roku. Te takie gorszego sortu.
A pani mówi o piecach na paliwo stałe, które do jakiegoś roku trzeba będzie tam
na
wymienić.
Na węgiel. I mam, ja mam nowszy piec, palę na węgiel, ale sąsiad zanieczyszcza powietrze na całej ulicy. Co powinnam zrobić w tym kierunku?
Tutaj wiemy, że Straż Miejska, jeżeli to dotyczy Poznania oczywiście, ale bardzo często Straż Miejska i oni mają uprawnienia do tego typu kontroli, sprawdzają. Z tego, co się orientuję, również są wyposażeni w drona.
I w drona, i w tak zwane kociołki, które zaplombowane umieszczają popiół wybrany jako dowód, co tam było spalane, a mają też prawo wejść. Niewpuszczeni z kolei mogą tutaj już wszcząć procedury przed sądem nawet. Także, że to jest informacja dla Straży Miejskiej danej gminy, czy też miasta Poznania, jeżeli dotyczy to Poznania. Oni są, że tak powiem, brzydko wyposażeni i w podstawy prawne, i w te techniczne.
Dobrze, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy serdecznie. No, spalanie różnych rzeczy, których spalać nie można, to nie tylko zanieczyszczanie powietrza, prawda, ale także powodowanie większego niebezpieczeństwa właśnie wydzielania gazów toksycznych dla samego spalającego.
No, widzimy, że dymy to jest problem. Że kominy generalnie są problemem i dwóch radiosłuchaczy i obydwoje tak problemy z kominem. Więc to jest taki trochę niedoceniany element wyposażenia naszych budynków i warto zwrócić na nie uwagę.
No już pomijając te zwykłe dobre sąsiedzkie kontakty, to lepiej tego sąsiada mieć niż go nie mieć, bo okaże się, że spowodowaliśmy, że przeniósł się w inny wymiar.
A nasze historie pokazują, że czujność sąsiada, już nie tylko chodzi o straż pożarną, potrafi naprawdę wiele pomóc. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo takich zdarzeń, że zadziałały czujniki dymu czy czujniki tlenku węgla. Przyjeżdżamy, a tutaj nie ma żadnych objawów.
Nie ma objawów, ale ja też niedawno słyszałem o informacji, kiedy czujka zareagowała głośnym sygnałem, a mieszkanie, w którym było to zamontowane...
było niżej albo wyżej, albo obok.
Było obok i tam już ktoś zemdlał.
Tak.
Nie mógł zareagować na ten dźwięk i sąsiad to usłyszał. Zadzwonił i okazało się, że uratował życie tym ludziom. Także to rzeczywiście sąsiad bezcenny, prawda?
Tak.
Moglibyśmy dużo mówić, ale myślę, że te rzeczy najważniejsze przypomnieliśmy i przepraszam, że po raz kolejny, ale to z myślą o Państwa bezpieczeństwie, bo tak czujemy się nieraz, wiem, że strażacy też, że no, my znowu Państwu przypominamy, ale jak się okazuje, nie wiem, czy Pan jest w stanie przywołać te statystyki, kiedy zostaliśmy w domach ze względu na ogłoszenie lockdownu i zakazów wyjścia pracy i tak dalej, bo tam wzrosły te zdarzenia, czyli im więcej jesteśmy w domu, tym więcej niebezpieczeństw.
Zima 2018-2019, czyli przed koronawirusem, to 1674 pożary. Natomiast miniony sezon zimowy 1700, czyli niestety wzrost. Zima 2018-2019, 10 ofiar śmiertelnych w pożarach. Zeszłoroczna zima 16.
No to już jest ogromny wzrost.
Więcej czasu spędzaliśmy w domach, więc zróbmy wszystko, żebyśmy byli bezpieczni.
I nasz gość mówi tylko o tych tragicznych statystykach, natomiast są jeszcze te, które pokazują, że ileś mienia straciliśmy, ileś rzeczy zostało utraconych często bezpowrotnie.
No ale to są rzeczy do
odbudowania. To są rzeczy do odbudowania, to prawda. Jeszcze pan Maciej z Ostrowa na koniec. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja bym prosił, jakby pan nam przypomniał jeszcze, na jakiej wysokości te czujki montować, typu czujka na czad, albo czujka na gaz ziemny metan, czy tam na propan-butan, bo różne kuchenki ludzie mają, nie? Bo to na różnych wysokościach się montuje, żeby one były w pełni skuteczne.
Zgadza się, więc tutaj przede wszystkim przymierzyłbym się do tego, żeby kupić czujkę, która ma certyfikat CE. W momencie, że ona ma certyfikat CE, to jest wyposażona w naszą polską instrukcję, która powinna być napisana w sposób prosty, czytelny, bardzo często obrazkowy.
Widziałem nawet taką, która miała papierową miarkę.
Tak.
Przekładało się do ściany i na odpowiedniej wysokości się montowało.
Więc tutaj przede wszystkim zacznijmy od czytania instrukcji. Te instrukcje są bardzo często gdzieś. Jeżeli nie są na pierwszy rzut oka widoczne, to one gdzieś są za kartonikiem bardzo często schowane. Więc jeśli chodzi o czujnik i tlenku węgla, montujemy je na wysokości twarzy. Natomiast jeżeli chodzi o czujniki dymu, to jak wyżej, ponieważ produkty spalania dym unoszą się ku górze. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, to wszystko zależy od tego
rodzaju gazu.
Więc najpierw przede wszystkim trzeba określić, jaki gaz. Udać się do... W tym momencie sklepy budowlane, większość sklepów budowlanych ma pełne spektrum tych czujników tam na pewno nam doradzą odpowiedni czujnik do naszego gazu, do naszego budynku. Natomiast my obserwujemy, że ten gaz faktycznie jest bardzo niebezpieczny, ale przez to, że on jest nawaniany, bo gaz jest też bezwodny, bezbarwny najczęściej, on jest specjalnym takim czujnikiem nawaniany, on się nazywa potocznie THT. Bardzo drażniące nasze zmysły, więc
po to, żebyśmy
to wyczuli. Mhm. Niestety tlenku węgla nie jesteśmy w stanie nawaniać.
No tak, bo nie wiemy, kiedy powstanie na przykład. Panie Macieju, dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Do usłyszenia.
A jeśli nie ma instrukcji, jeśli ktoś się zgubił, nie pamięta, zmienił, spadło, takie informacje naprawdę znajdziemy i w sklepach, i w internecie.
A też pomożemy ewentualnie.
Albo proszę dzwonić, czy do nas, czy do straży pożarnej, czy poprosić kominiarza, zapytać. Naprawdę jest tych możliwości bardzo dużo. Wszystko, może nie wszystko, ale bardzo wiele zależy od nas samych.
Tak.
Pożar, zatrucie tlenkiem węgla, to są te zagrożenia, które wiążą się z początkiem tych dni, w których zaczynamy ogrzewać nasze domy.
A to bym chciał spytać, nie tylko z początkiem. Niestety taka druga fala, jeśli chodzi o takie zagrożenia.
Od początku zaczynamy więcej o tym mówić.
Przychodzi w lutym, najkrótszy miesiąc, a mamy wzrost tych zdarzeń.
A dlaczego? Czyżby zimniejszy znów?
Podejrzewamy, że to jest właśnie to używanie tych kominów. przeczyścimy je na początku sezonu i później mijają te 3 miesiące czy 4 miesiące i one już się przetykają. Stąd nie mamy wątpliwości, że te kominy co 3 miesiące trzeba czyścić.
A luty do tego często jest tym bardzo zimnym miesiącem i musimy grzać jeszcze mocniej. I jeszcze jedna informacja króciutka, także urządzenia elektryczne grzewcze, bo o nich nie mówiliśmy, ale to jest także ogromne zagrożenie i to ze względu na dwie rzeczy. Samo urządzenie, miejsce jego ustawienia, ale także instalację elektryczną i pytanie, czy ona jest przystosowana do obciążenia.
Niestety jeszcze w wielu naszych domach, mieszkaniach mamy starą instalację elektryczną, czyli tą aluminiową. Aluminiową i ona powoduje duże zagrożenie. Dlaczego? Ponieważ aluminium bardzo dobrze się utlenia. W momencie, jak ona się utlenia, zmniejsza swoją średnicę. Zmniejszona średnica na obwodzie to większy opór. To jest raz. Dwa, powstają przestrzenie wolne, czyli te wszystkie śrubki, które nie są podokrętne i zaczyna się iskrzyć.
Proszę o tym wszystkim pamiętać. To niby dużo, ale tak naprawdę niewiele, jeżeli chodzi o ratunek dla zdrowia i życia.
A tu też warto przypomnieć, że ustawodawca też nałożył obowiązek co 5 lat badanie instalacji elektrycznych. Również nałożona użytkownika, administratora bądź zarządca.
I to jest także ustawienie tych urządzeń grzewczych, żeby nie były zasłonięte, żeby nie były przykrywane i tak dalej, i tak dalej. Dużo bardzo prostych czynności, które mogą uratować nam zdrowie, a nawet życie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i naszemu gościowi, pan brygadier Sławomir Brandt, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I tak jak pan wspomniał, Straż Pożarna zawsze otwarta, gdyby było trzeba, to oprócz wizyty
na targach
Pol Eko.
Tak.
To także zawsze Państwo znajdą drogę, maila czy telefon.
No właśnie dlatego targa na Poleko, bo mówimy o ekologii, a to wszystko jest związane z ekologią.
Dziękuję ślicznie. 12:55 i 35 sekund. Tomasz Jędraszczak, kłaniam się.